Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Ciekawa jestem, czy już robicie porządki w swoich pokojach z myślą o świętach, a może już wyciągacie świąteczne ozdoby z myślą o choince, albo przynajmniej zaczynacie myśleć o świętach, o choince i tych wszystkich sprawach. Może też w waszych domach zapachniało już pierniczkami, które własnoręcznie zrobiliście, wszak taki pierniczek musi trochę poleżeć, żeby skruszyć. Teraz jest dobry czas, żeby właśnie za pierniczki się zabrać. My dziś przyjrzymy się dawnym ozdobom świątecznym, to na przykład światy albo pająki. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to takiego, to za chwilę wszystko się wyjaśni. Co poza tym? Poza tym zajrzymy do kina Bajka, zajrzymy też do teatru Andersena. Idziemy po skarb, to sztuka, na którą będzie można dziś wygrać zaproszenie, więc zostańcie dzieci na antenie Radia Lublin. Przyglądamy się ozdobom świątecznym. Czy wiecie, że na choinkach dawniej wieszano pająki? Skąd taka nazwa i co to były te pająki? O tym mówi pani Bogna Głuchowska z lubelskiego skansenu.
Nie ma jednej zasady, według której robiło się pająka, bo robiło się go z tego, co było pod ręką, co można było znaleźć we własnym gospodarstwie. Pająki przygotowywało się na święta Bożego Narodzenia, a jedną rzeczą wspólną, która jest dla tych pająków, jest to, że bardzo długo je się robi. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy te pająki zaczęto robić. One się wywodzą jeszcze z tych czasów bardzo wczesnych. Natomiast wiemy, że swoim zasięgiem obejmowały teren całej Polski, tutaj aż po Ukrainę, ale wyłączając Ukrainę. Natomiast robiono je na Białorusi, aż po północ, po kraje skandynawskie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, tam wszędzie one powstawały. Także w krajach germańskich. Kończyły się tutaj na granicy Francji. Najstarszą wersją pająka jest ten okrągły pająk. To jest tak zwany pająk kulisty. Tutaj pokażę jeszcze taką wersję bardzo bogatą tego pająka. Właśnie to, co jest w środku, to centrum jest wręcz najeżone wystającymi słomkami. Bo prawie we wszystkich pająkach pojawia nam się słoma. Słoma żytnia, bo taką używano do wyrobu pająków. Ona jest taka sztywna, połyskliwa, ma ładny kolor, więc świetnie się na nie nadaje. No i przede wszystkim jest łatwo dostępna. Także w zależności od rodzaju pająka wykorzystuje się poszczególne części tego źdźbła słomy. Tutaj do tego pająka kulistego wykorzystano tą końcówkę, czyli ostatni, najcięższy fragment z tą końcówką kłosa. Ona jest ucięta i na nim zawieszona jest ta końcówka z bibuły. Bibułę włączono do pająków dosyć późno, ponieważ późno ona była tutaj dostępna, także można ją było kupić, a to w wiejskim sklepiku, może w miasteczku w sklepie. Także od tego momentu pająki stały się bardzo kolorowe. I tutaj te źdźbła słomy wtykało się, w tym przypadku mamy ziemniaka surowego. Można je było wtykać, tak jak w tamtym przypadku, w kulkę ciasta chlebowego. One mogły być wetknięte w kulkę gliny albo w kulkę zrobioną z wosku. Po rozmiękczeniu, po rozgrzaniu tego wosku, on się zachowywał jak plastelina i łatwo go było użyć do konstrukcji takiego pająka. Innym takim ciekawym rodzajem pajączka jest ta nieregularna forma tutaj. On się nazywa pająk szczeciniasty. Otóż szczecina dzika lub włosie końskie, końcówki sklejało się właśnie małymi kawałeczkami wosku pszczelego, do którego przylepiało się te papierki kolorowe, kolorową bibułkę. Także chcąc zrobić takiego pająka, to tak siedzieć od rana do wieczora trzeba by było tydzień poświęcić mniej więcej. To nie są jedyne pająki, jakie powstawały. Do wyrobu pająków używano też różnego rodzaju piór albo nawet poszarpanych kawałków płótna. Było ich całe mnóstwo. Ważne było, żeby one powstały na Boże Narodzenie, a potem na Nowy Rok. Dlatego, że taki pająk powieszony w chałupie to była też zapowiedź na nadchodzący rok. Także im piękniejszy ten pająk wyszedł, tym lepiej się następny rok zapowiadał, wróżył obfite plony, obfitość dzieci, zdrowych gospodarzy, więc starano się, żeby pająk wyszedł jak najpiękniejszy. Te pająki na ogół miały lekkie konstrukcje i na ogół wirowały przy jakimś drobnym ruchu powietrza, no i to też różnie interpretowano. Na przykład, jeżeli wszedł tutaj gospodarz i nisko ukłonił się kapeluszem, robił się ruch powietrza, pająk zaczynał się kręcić, więc oznaczało to, zapowiedź gości i takiego dobrego nastroju i przybycia kogoś, kto ma dobre intencje.
My teraz zaglądamy do państwa Małgorzaty i Tomasza Krajewskich, którzy mieszkają w podlubelskich Niemcach. To twórcy ludowi, którzy robią pająki. I takie na choinkę, i takie, które można powiesić w domu i są taką ozdobą świąteczną całego pomieszczenia. Robienie pająków wymaga na przykład zrobienia setek kwiatuszków. Pocięcia słomy na wiele, wiele małych kawałeczków. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy.
Tutaj nasze kwiatuszki są przygotowane. Proszę bardzo. To są całe pudła kwiatków.
Takim odłącznym elementem pająków, nawet lubelskich, są takie pompony. One się nazywają jeżyki. O, pod spodem jest taki jeżyk. Ale na przykład buduje się z samych jeżyków pająka, gdzie tego dużo jest. To jest taka dawna forma, nawet ludzie najstarsi mówią, że na choince, kiedy bombki były bardzo drogie i mało kto to nie miał, to były jeżyki. Tych jeżyków musiało być bardzo dużo.
Ta praca się kiedyś kończy.
Znaczy kończy się i zaczyna się. Kończy się i zaczyna. Albo wracamy do starych form pająków, albo wymyślamy jeszcze coś innego. Jako twórcy ludowi z certyfikatami Ministerstwa Kultury, no musimy dbać o to, że robimy coś autentycznego, ale jak tam coś swojego też można coś dobrać. Ale ta autentyczność jest bardzo zwracana u nas na uwagę, żeby to nie zginęło.
Ta praca najcięższa, najtrudniejsza?
Dla mnie najtrudniejsze jest składanie poszczególnych elementów, bo przygotowanie jest bardziej skomplikowane, ale nie jest takie monotonne. Natomiast składanie wszystkich elementów w całość, żeby było równo, żeby to jakoś tak wyglądało, żeby łańcuchy były równe i nie marszczyły się, to jest najtrudniejsze. Raz trzeba je nicią przymocować, a później jeszcze usztywniamy to klejem, żeby się po prostu nie rozleciało. Kiedyś też w jakiś sposób było usztywniane, najczęściej woskiem ze świec. No w tej chwili my mamy ten komfort, że możemy to zrobić klejem na gorąco. I to bardzo dużo pomaga przy pająkach, bo one rzeczywiście wtedy wyglądają lekko, nie widać tego kleju, ale są sztywne i można bezpiecznie przewieźć i pokazywać gdziekolwiek, nawet na zewnątrz, o ile deszcz nie pada.
Bo no właśnie często na przykład ludzie mówią nam, no dobra, o choince. Mówi, a jak nie było choinki, to co było? No i to wtedy mało kto wie, że no były inne formy, właśnie były pająki. Z tym, że one się trochę inaczej nazywały. One wtedy, te Boże Narodzenie, nazywały się podłaźniki. W różnych częściach kraju inaczej się nazywały, ale były to pająki robione na specjalną okazję. One wisiały tylko na czas Bożego Narodzenia. Czyli była to potężna obręcz. Na obręcz były zielone części roślin. Czyli trochę taki pierwozruch choinki, czyli świerk, jodła, ale do tego były inne ozdoby niż w typowym pająku. Owszem, była bibuła słoma, elementy słomiane, ale były na przykład pierniki, były gwiazdy opłatkowe, części takich sprowadzanych z dalekich krajów, czyli bakalie wisiały. Także one były nawet do jedzenia. One często były tak przez dzieci bardzo chwalone, a kiedy my to możemy go zdjąć i zjeść. Tak samo jak pierwsze choinki, które się pojawiły, one też były bardziej do jedzenia, bo to wszystko, to co było właśnie na tym podłaźniku, to wszystko zaszło później do choinki. Teraz dopiero współczesne choinki są bardziej do oglądania.
Mądre dzieci na antenie Radia Lublin. My teraz zaglądamy do Muzeum Narodowego. Podczas jednego ze spotkań w ramach cyklu Etno Czwartki, odbyły się tam warsztaty zrobienia pająków. Uczestnicy wykonywali je pod okiem pani Marzeny Bury.
No i teraz właśnie zabawa w przestrzenną wyobraźnię będzie. Jak już panie macie powiązane te trójkąciki, to bierzemy tutaj, powiedzmy, żeby nam taka piramida w ręku została. Drugi element tak samo. Nasze zadanie będzie polegało na tym, że teraz będziemy musieli dół z górą połączyć, ale robimy to w ten sposób, prawda? Tworząc taką kwadratową podstawę, czyli wszystkie rogi ze sobą związujemy dalej po kolei. To z tym, prawda? I tak po kolei. Mniej więcej można sobie podnosić, kontrolując, sprawdzić dobry ze sobą róg łączymy.
To ma być taki, tak?
Tak, dokładnie właśnie o to chodzi.
Pani już nie pierwszy raz na zajęciach?
Nie pierwszy. To piękne zajęcia, bardzo, bardzo budujące, kształcące i wiele rzeczy umie, ale wiele rzeczy się tu naprawdę uczę i dowiaduję. No i co mi wyszło?
A już zaraz patrzę.
Dobrze.
Tak.
Pani niech trzyma, a ja łapię. O tu musimy najpierw złapać. O, dobra, dobra. Jak złapię tu, to już mi tam nie ucieknie. Tak.
Mam pytanie, czy teraz te nitki, które tutaj zostały, to odcinamy je? Czy
teraz, można do czego zostawić?
Czy można jeszcze zrobić?
Nawet można później wykorzystać.
Bo ja sobie właśnie zostawiłam i związałam.
Jak gdzieś zostaną nam takie dłuższe, to można od razu zawieszkę z tego, z któregoś, prawda? Gdzie są takie dłuższe, zostawić sobie jako zawieszkę. Czyli w supełek na górze. O, tu będą chyba dwa równe, ładne, to zamiast z tego zrobić, ale resztę ewentualnie.
Dobrze, uczymy się.
Także rzeczywiście w ogóle wiele ozdób takich świątecznych, choinkowych to z przeróżnych rzeczy, wręcz dziś uznalibyśmy to za odpady było wykonywanych. Widziałam zrobione bardzo niewielkiej formy taką torebeczkę wyplataną z cieniusieńkich pasków takiej blaszki metalowej, a ta blaszka pochodziła ze zużytej tuby po paście do zębów. Dziś już się nie sprzedaje, prawda, pasty w metalowych tubach, ale w plastikowych. No natomiast właśnie jakby z odzysku, czyli po tej tubie można było na cieniusieńkie, takie niecałe pół milimetra paski, ten arkusz blaszki, po wyczyszczeniu oczywiście uprzednim pociąć i z tego też torebeczkę zrobić.
No i jak dowiedziałam się, że są tutaj takie warsztaty, pomyślałam sobie, że świetna okazja, żebym spróbowała i zrobiła sobie sama w końcu taką ozdobę. No mam nadzieję, że czy się uda.
Możemy sobie to rozwinąć. Że jesteś konsekwentna kolorystycznie, Franciszko.
Tak.
Jest chabrowy, tak, pająk?
Tak, chciałam zrobić właśnie, spróbować na chabry.
Okej, no to
bo to jest jeden z moich ulubionych kwiatów.
Żeby tam jakieś dzieło.
Ale pani to wymyśliłaś dlatego, że chabry w ogóle tak w naturze, one są takie trochę strzępione, nie?
Tak, tak. No, tak, właśnie dlatego tak pomyślałam, że ja właśnie będzie pasować.
Powiedz mi, Franciszko, ile masz lat?
11.
A wiecie, co pani lubisz takie rzeczy, lubisz takie zajęcia właśnie?
Tak, ogólnie też bardzo lubię.
Takie warsztaty i odbywały się w tamtym roku i odbywają się w tym roku w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych na Starym Mieście w Lublinie. Prowadził je i wciąż prowadzi pan Michał Kowalik, twórca ludowy z Krzczonowa. Podczas jednych z takich warsztatów, w których wzięły udział maluchy ze szkoły podstawowej Montessori, właśnie wykonywaliśmy światy i gwiazdy.
Dodacie barwnik, to wtedy będziecie mieć kolorową płatę. Więc to jest też kwestia tego, jak dużo użyjecie tego barwnika, no i w jakim kolorze oczywiście. Także to jest zależne od tego, kto to robi. Próbujcie układać jakąś kompozycję. To, co my robimy teraz, to bazuje na tradycji robienia wycinanek z opłatka. Kawałki opłatka naklejano na kartkę papieru, wycinano na przykład. Wtedy po prostu można było cieńsze elementy ułożyć w jakąś kompozycję. Albo po prostu wycinało się z takiej tafli opłatka. Więc brało się po prostu ostry nóż, na przykład szewski, i coś się wycinało. Najczęściej to była taka gwiazdka albo śnieżynka. Dobra, już ci daję kleju. Natomiast teraz można użyć po prostu noża do tapet i też coś wyciąć. To dużo zależy od tego, jaką macie ideę artystyczną, tak. Możesz jeszcze dokleić już tutaj jakieś drobne elementy, wtedy będzie bardziej atrakcyjnie. Poczekaj.
Trudne to jest zadanie, czy łatwe?
Łatwe.
Łatwe?
Tak.
Widzę, że naklejasz. Jaką masz kolorystykę tutaj dzisiaj?
Nie wiem.
Jakie kolory?
Tutaj to niebieski, biały i różowy.
Czyli takie sobie wybrałaś kolory, tak? Robiłaś kiedyś już takie rzeczy?
Nigdy.
Z opłatków chyba nie, prawda?
Nigdy.
Właśnie, super. Jak masz na imię?
Hania.
Jak, słuchaj, ci idzie dzisiaj ta praca?
Dobrze.
Podoba ci się takie robienie czegoś z opłatków?
No. Ja robię krzyżyk.
Krzyżyk, tak? Nie gwiazdę.
Gwiazdę, a tu będzie krzyżyk.
Taka kompozycja. Świetnie. Jak masz na imię?
Wiktor.
Wiktor, powiedz mi, jak wygląda twoja praca?
Kolorowa.
Co tutaj jest?
gwiazda. Tutaj tylko troszkę, gdyby nie wyciągnąć opłatek.
Trzeba będzie troszkę przyciąć, tak?
Tak, tak. Moja praca składa się z żółtego, różowego, niebieskiego, zielonego i białego. Czyli taka kolorowa i chciałabym coś dodać.
A w domu robisz czasami takie ozdoby na choinkę, czy raczej są kupowane?
Kupowane, ale tak w ogóle to spoko i no okej. I są smaczne.
Co to za ozdoby, te światy?
To znaczy tak, pierwsze wzmianki o światach pojawiają się w twórczości Słowackiego. To jest taka, no, można powiedzieć, pierwszy z takich oficjalnych wzmianek. No ale możemy przypuszczać, że jeżeli już on o tym wspomina, no to, że prawdopodobnie ta tradycja była już dosyć rozpowszechniona, więc no jeżeli on ją się zetknął i opisał, więc na pewno jest dużo starsza, tylko po prostu zważywszy na to, że światy są, no, właśnie z opłatka i są dosyć nietrwałe, no to niestety nie zachowały się do naszych czasów eksponaty, tak, czy jakieś takie źródła materialne, które by o tym świadczyły. Światy są naszą rodzimie polską tradycją, nigdzie na świecie nie zapoznamy się z takim rękodziełem. One też, no tutaj można powiedzieć taką ciekawostkę, że jeżeli nie były samodzielną ozdobą, to były elementem podłażniczki. To jest taka inna forma choinki, czy taka po prostu bardziej polska. Na podłaźniczce, oprócz na przykład orzechów, czy samych, czy malowanych, jabłuszek, jakichś wszystkich ozdób zrobionych z papieru czy bibuły, były właśnie światy. Najczęściej taki duży świat był po prostu w centrum podłaźniczki, no i na przykład towarzyszyły mu mniejsze, czy jakieś wycinanki z opłatka, bo też taka forma występuje.
Ta nazwa wzięła się właśnie od tego kulistego kształtu?
Tak, światy nawiązują do też właśnie tego podstawowego kształtu, czyli kuli, no bo tak jak wiemy, no Ziemia jest kulą, więc świat też będzie prawdopodobnie kulisty. Czy będzie miał po prostu elementy tej kuli, natomiast to też nawiązuje do takiej bardziej religijnej kwestii, czyli tego, że Jezus jest królem całego świata. No i do takich przedstawień ikonograficznych, czy na przykład figuralnych, gdzie Jezus jest przedstawiony jako król. No i dzierży w rękach berło i jabłko. Więc jabłko będzie też kulą. Słuchajcie, jest symbolem władzy.
Dzieci na antenie Radia Lublin. My teraz zaglądamy do Teatru Andersena. Idziemy po skarb. To jedna z serii opowieści o przygodach Misia i Tygryska, stworzona przez Janosza, urodzonego w Polsce niemieckiego pisarza i ilustratora. Jeżeli wybierzecie się na sztukę Idziemy po skarb do Teatru Andersena, to będziecie mogli wziąć udział w przygodach Misia i Tygryska. Wyruszają oni na poszukiwanie skarbu. Po drodze przeżywają różne przygody, czasami też rozczarowania. Bohaterowie wracają do domu, uświadamiając sobie, gdzie tkwi prawdziwe bogactwo. Jeżeli chcecie odkryć właśnie ten skarb, to wybierzcie się do Teatru Andersena. Sztukę można zobaczyć już jutro o godzinie 12. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na spektakl Idziemy po skarb. To sztuka, na którą mogą się wybrać już malutkie dzieci od 3 roku życia, oczywiście z rodzicami. Piszcie do nas razem z rodzicami na adres Bajka, aby przeżywać wspólnie przygody z reniferem Niko. Jak się okazuje, ten właśnie renifer będzie musiał odnaleźć zaginione sanie świętego Mikołaja. Pozna też własną drogę, która nauczy go, jak być sobą. W tej przygodzie będzie brała udział także Stella, zawadiacka reniferka, która także chętnie przyczyni się do rozdawania prezentów na Boże Narodzenie. Jak się okazuje, Stella i Niko będą trochę ze sobą rywalizować, a jak się skończy ta rywalizacja, tego dowiecie się, wybierając się do kina Bajka. Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja. Na ten film możecie wybrać się razem z nami. Mamy dla Was podwójne zaproszenie do kina Bajka. Napiszcie na adres mądredzieci@radiolublin.pl. Skoro mowa o bajce, to ta za chwilę na naszej antenie.